17 grudnia 1985 roku. Obiad. Obiad w Maison du Denmark na Polach Elizejskich. Zaprosiliśmy tam z Anią kilka osób, których poparcie w naszych beksowych staraniach mamy nadzieję uzyskać. Zacznę od pana i pani Zaleskich. On jest bogatym belgijskim biznesmenem polskiego pochodzenia. Ona zaś kobietą może 45-letnią, nieco otyłą, ale jeszcze ładną, z dużym biustem. Posiadają jeden obraz Beksa i oboje przyszli na moją wystawę. Następnie pani marszałek Muńczyk, dyrektorka Instytutu Polskiego w Paryżu. Jest to wielka admiratorka Beksa i miła osoba, choć typowy reprezentant polskiej nomenklatury komunistycznej. Obok nich pewien francuski dziennikarz, odpowiedzialny za poranny dziennik na pierwszym kanale francuskiej telewizji TFI. Cóż za fascynujące poczucie wstrętu, gdy obserwuje tę intelektualną kurwę. Dobrze wie, po co mu stawiam obiad. Je, jakby nie jadł od 2 dni. Zamawia sobie szampana, potem cygara. 4. Najdroższe dania, tak jakby przez to koniecznie musiały być najlepsze. 3 kawy, 3 desery. Mówi głośno, wali pięścią w stół. Pokazuje mi swoje znaczenie. Za to wręcz płaszczy się przed Zaleskim. Boże, jakżeż on jest dla niego miły. Z jaką lubością klepie go po plecach i do rozpuku śmieje się z jego dowcipów. Natomiast na moje pytania odpowiada zaledwie półgębkiem. Jest jak postać wyjęta z groteskowych opowiadań Gogola. Karykaturalna, to służalcza, to znów arogancka. Iluż ja już takich spotkałem w dziennikarskim świecie. Ci ludzie zarabiają mało, za to są potężni. Są więc stale rozdarci pomiędzy nadzieją bycia zaproszonymi na kilka posiłków, a upajającym poczuciem władzy. Pozostała czwórka z zażenowaniem obserwuje jego zachowanie i stara się uprzejmością pokryć upokorzenie, jakie wszyscy odczuwamy. Są dla nas mili, w tym również Zaleski, który mimo braku urody ma niezaprzeczalną klasę. Jaki jest cel tego obiadu? Łatwo odgadnąć. Otrzymać od pani marszałek Muńczyk potwierdzenie zgody na urządzenie w Instytucie Polskim wystawy rysunków Beksa na przyszłą wiosnę. Lecz chodzi również o bliższe więzi z tą energiczną kobietą, która jest moim wielkim sojusznikiem, a w Polsce czekają prawdopodobnie przyszłość. Co do Zaleskiego, no kto wie, może ten zamożny przemysłowiec zgodziłby się sponsorować moją przyszłą wystawę. Zrozumiałem konieczność handlowania obrazami Beksa, więc może udałoby mi się choć jeden mu sprzedać. Niestety przez cały obiad nie reaguje na moje aluzje. Natomiast nieustannie wraca do zachwytów nad sposobem, w jaki zorganizowałem wystawę. Spotykamy się po Bożym Narodzeniu. No świetnie. Powrócimy wtedy do tematu. Okej. Co się wreszcie tyczy francuskiego dziennikarza, będę go musiał kupić. Tak jak cierpliwie będę musiał kupić obiadami i kolacjami całą tę swołę dziennikarską, będę go musiał kupić, żeby łaskawie wykonał swój obowiązek i przyszedł tam, gdzie się coś dzieje związanego z Polską, która jest częstą pozycją w jego dziennikach telewizyjnych. Da się złapać? No zobaczymy. Na razie napycha się ochłapami, któremu rzucam pod stół. Nie proszę go o nic szczególnego. Zapraszam go tylko na wystawę rysunków w instytucie. Aha, jeszcze jedno. Zapowiadam, że wyślę mu kasetę z filmem i z całą dokumentacją. Jeśli uda mi się go przekupić posiłkami, co nie jest niemożliwe, gdyż jak większość jego kolegów jasno mi daje do zrozumienia, iż w ich zawodzie tak to już jest. Być może TFI kupi film, bo on jest tam jedną z ważnych figur. Koszt obiadu 2030 franków. Prawie wszystko, co miałem jeszcze w szufladzie. Przełknąłbym jednak stoicko rachunek, gdyby nie to paraliżujące wrażenie że otarłem się o plugawego gada. Grudnia 1985 roku. Tabaste. Dzwonię do pani Tabaste z wydawnictwa Jacques Henri Lorenz. Pomysł albumu o nieznanym malarzu nie interesuje jej. Nasze wydawnictwo nie jest dość dobrze ustawione na rynku współczesnej sztuki, żeby móc podjąć równie poważne ryzyko finansowe, odpowiada mi. Odsyła mnie do innych, no bliżej niesprecyzowanych wydawców. 20 grudnia 1985 roku. Kiosk. Dziś rano spotkałem się z chłopcem, który zajmuje się kioskiem z gazetami na bulwarze Saint-Michel i kiosk zdaje się tuż obok Ogrodu Luksemburskiego, w samym sercu dzielnicy łacińskiej pełnej intelektualistów i studentów. Liczyłem na tę specyficzną klientelę, która na pierwszy rzut oka powinna podzielać moje gusta. Toteż miesiąc temu zostawiłem chłopcu karty pocztowe z wystawy, żeby zobaczyć, czy się sprzedadzą. Od początku doświadczenia upłynnił ich 10, z czego 3 w ciągu ostatnich 2 tygodni. No prawda, że półkę, którą sam zrobiłem, ustawił trochę z tyłu, ale całość była mimo to widoczna, tym bardziej, że moje karty są duże i rzucają się w oczy. W obliczu takiej porażki, no cóż robić? Po pierwsze, rezygnuję z powtórzenia tej samej próby z kuzynostwem Ireny Jordan. Mają oni 2 sklepiki wyspecjalizowane w sprzedaży kart pocztowych na placu Tert na Montmartre. By sprawić przyjemność Irenie, zaproponowali mi wystawienie moich. Wydział zagraniczny wydawnictwa Hachette, wprawdzie bez entuzjazmu, również zgodził się wysłać je z propozycją zakupu swoim klientom poza Francją. Ale tu też dam spokój, bo ani ci, ani tamci nie żywią najmniejszej nadziei na ich sprzedanie i nie kryją się z przyczyną zieje śmiercią. Jak na razie z porażki na bulwarze Saint-Michel to wynika, że mają rację. 23 grudnia 1985 roku. Hazan. Dzwonię dziś do niejakiego pana Bail z wydawnictwa Hazan. Jeszcze nie przeczytał mego listu, ani nie przejrzał mych dokumentów. Proszę nie oczekiwać odpowiedzi przed upływem co najmniej 3-4 miesięcy, ostrzega mnie. Ludzie przysyłają nam tyle listów. No, z tachanowcami to wy z pewnością nie jesteście, mam ochotę odpowiedzieć mu kwaśno. Zamiast tego jednak wyjaśniam mu wzdłuż i wszerz pomysł albumu. Każe mi zadzwonić na początku stycznia, gdyż na razie wyjeżdża na wakacje. Moglibyśmy porozmawiać o tym wszystkim przy obiedzie któregoś dnia po pańskim powrocie, sugeruję. Jest nieufny i wykręca się, ponieważ w tym reżimie wiele rzeczy zależy od osobistych stosunków między decydentami. Nie chcę ich ze mną nawiązywać, bojąc się prawdopodobnie, że z góry zmusiłoby go to do zaakceptowania mojego projektu. Grudnia, różne. Dzwonię do czasopisma Penthouse. Informują mnie, że rubrykę sztuka prowadzi niejaki Nicolas. Nie ma go. Próbować go złapać po południu. 24 grudnia. Dzwonię do domu wydawniczego Le Chien, grupa Hachette. Jego dyrektor Claude Chevalier jest nieobecny. Zadzwonić po południu. 24 grudnia. Dzwonię do domu wydawniczego Flammarion, rozmawiam z sekretarką Adama Biro, która dziś rano prosiła mnie o ponowny telefon, bo był nieobecny. Informuje mnie, że nie może odnaleźć moich dokumentów. Musiały się zawieruszyć, mówi. Może pan wyśle jeszcze raz? Przypominam adres 26 Rue Racine, Paryż 6. Niech pan nie przychodzi. Napiszemy do pana. 24 grudnia. Ponownie dzwonię do Penthouse. Nicolas Ijne nareszcie jest. Tak, no to coś sobie przypominam, to była taka gruba koperta, tak? Nie? No wyraźnie nie przypomina sobie mojej przesyłki. Trochę mi się to podobało, ale chciałbym coś więcej zobaczyć, dodaję ostrożnie. Niech pan wyśle jeszcze raz dokumenty. Nic nie widział, jestem o tym przekonany. Proponuję mu więc, że przyjdę do redakcji, zapraszam go na obiad. Wyjeżdża z Paryża i wraca 7 stycznia. Zadzwonić wtedy i umówić się. 24 grudnia, kolejny raz. Trzeci raz dzwonię do domu wydawniczego Le Chien. Rozmawiam z panem Claude Chevalier. Zapewnia mnie, że nie dostał moich dokumentów. No to czy chce pan, bym wysłał ponownie? Pytam, doskonale wiedząc, że jeżeli nie zobaczę się z nim osobiście, nie otworzy następnej koperty, jak nie otworzył poprzedniej i wyrzuci ją do kosza. A więc zapraszam go na obiad, żeby osobiście przedstawić mu projekt albumu o polskim malarzu Beksińskim. Na pozór to mój szczęśliwy dzień, bo przyjmuję zaproszenie. I da mi znak w styczniu, żeby się z nim umówić. Grudnia 1985 roku. Boże Narodzenie. Promyk nadziei. Kilku dziennikarzy, pewien wydawca z wydawnictwa Le Chien oraz szef artystyczny pisma Penthouse przyjęli moje zaproszenie na obiad. Będę miał więc okazję bezpośrednio porozmawiać z nimi na temat projektu albumu i wystaw. Proszą mnie niekiedy po raz drugi o dostarczenie im dokumentów dotyczących Beksa. Przypominam, przyjacielu, iż owe dokumenty składają się z dwóch plakatów, małego i dużego, z dwuczęściowej broszurki, z których jedna zawiera reprodukcję obrazów, a druga fragmenty wywiadu Beksa ułożone w trzy części. Z ulotki w czterech językach z tekstem Beksiński, malarstwo bez znaczeń, z wideokasety z filmem i z kart pocztowych. Prócz tego, małe pocieszenie, dostałem dzisiaj pocztą artykuł pani Dzikowskiej o mnie zatytułowany Pasja. Ukazał się w czasopiśmie Radar, czytanym głównie przez młodzież z prowincji. Jestem zaskoczony, jak ta kobieta mogła po zaledwie kwadransowej rozmowie dokonać równie dokładnej i pełnej niepokoju radioskopii mojej egzaltowanej natury. Praktycznie rzecz biorąc, suma moich zobowiązań pieniężnych na rok 86 nie zmieniła się. Nadal jest równie astronomiczna jak poprzednio. 800 tysięcy franków zamiast 850, bo dzwoniąc dzisiaj do laboratorium Eclair znalazłem rozwiązanie, które powinno zadowolić film serwis, a mnie oszczędzić wydatku 50 tysięcy franków na wyprodukowanie materiałów, których ode mnie żądają. Zamiast 70 tysięcy, których się obawiałem, wystarczy 20 tysięcy, jeśli wysłałbym film serwisowi tylko master filmu, to znaczy interpozytyw zamiast internegatywu, którego produkcja kosztowałaby drożej. Zarejestrowałem również film w Centre National du Cinéma, ponieważ jego producentem jest osoba prywatna, a nie jakaś spółka. Wydział rejestracji wahał się, czy dokonać formalności. Przez chwilę sądziłem, że nowy problem dołączy się do starych. No na szczęście uśmiech do sekretarki załatwił sprawę. Ania zadecydowała, że do czasu wyjazdu jej matki nie należy wystawiać naszego mieszkania na sprzedaż. Mieszka ona u nas od 4 miesięcy i za 2 następne wraca do Polski. Tymczasem sytuacja się wyjaśni. W szczególności Ania będzie już wiedziała, na jakie pieniądze może liczyć za wiosenny sezon mody. Ciągle nie mam nowych klientów. Dzisiaj jest Boże Narodzenie, już 6, więc siadamy do stołu. 24 grudnia. Dzwonię do domu wydawniczego Flammarion. Zgoda na nowe projekty zależy tam od dyrektora Adama Biro. Sekretarka, na którą wpadłem przez telefon, nie ma jeszcze jego odpowiedzi. Zadzwonić po południu. Tymczasem przypomnę mu o moich telefonach i o dokumentach dotyczących albumu Beksa. Jest obecnie zapracowany, uprzedza mnie. 26 grudnia. Wczoraj było Boże Narodzenie. W szufladzie biurka mam 1200 franków i wieloset tysięczną dziurę w banku. Nie liczę na żadne wpływy przed końcem miesiąca. Może duża ikona do sprzedania lub kilka pokazów mody Ani. Za 2 lub 3 dni 1200 franków z szuflady wyczerpie się. Ania poprosi mnie o pieniądze na życie, na co jej odpowiem, że nie mam już nic. Ciągle nie mam nowych klientów w kancelarii. To tak, jakby nikt nie wiedział w Paryżu, że istnieje adwokat o moim nazwisku. Kilku dziennikarzy i pewien reprezentant wydawnictwa płyt gramofonowych przyjęło moje zaproszenie na obiad. Już o tym mówiłem we wczorajszych notatkach. Ale czym zapłacić za te posiłki? 31 grudnia. Skorecki. Dziennikarz z Libération i krytyk filmowy o polskim nazwisku Skorecki, do którego zadzwoniłem wczoraj po uprzednim wysłaniu mu filmu i dokumentów dotyczących Beksa, odpowiedział mi w sposób, który stał się już dla mnie klasyczny. Tak, 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 przypominam sobie, pan do mnie napisał kilka tygodni temu. Nie miałem czasu obejrzeć pańskiej kasety. Chce pan, żebym ją odesłał? Nie, no wolę poczekasz, aż ją pan... To już od pana zależy, przerywa mi, jak pan chce. No, dzwonię do Rożera z TFI. Nie ma go. Proszę zadzwonić za tydzień. Dzwonię do Henri Chapiera, krytyka filmowego z telewizyjnego kanału FR3. Wyszedł, proszę zadzwonić po południu. Tak samo Chazal, krytyk filmowy z dziennika France Soir. Dzwonię do CNAP, Narodowe Centrum Sztuk Plastycznych. Kilkanaście dni wcześniej prosiłem ich o wysłanie mi dokumentacji na temat różnych imprez malarskich w samym Paryżu i w okręgu paryskim. Osoba, do której się wówczas zwróciłem, jest dzisiaj nieobecna. Proszę zadzwonić później. Dzwonię później. Nikt nie odpowiada. Odczekuję 2 godziny i znów dzwonię. Jakaś stażystka mówi mi, że o niczym nie wie. Proponuję, żebym zadzwonił pod inny numer i na nowo poprosił o rzeczoną dokumentację. Dzwonię pod numer, który mi podała i ktoś prosił mnie, żebym zaczekał na kompetentną osobę, której akurat nie ma w biurze. Po 3 minutach czekania odkładam słuchawkę. W zasadzie nie dołączam do tych notatek o charakterze ogólnym sprawozdań z rozmów i zabiegów, ponieważ właśnie są one niejako szczególne. Wszystkie wzięte do kupy pozwalają jednak zorientować się, jak trudno jest w tym kraju ruszyć kogoś z miejsca lub po prostu zmusić go do wykonania swego obowiązku. Niektórzy z moich rozmówców są nieobecni w biurze, a ich podwładni nie znają sprawy i nie mogą za nich podjąć decyzji. Drudzy nie przeczytali moich listów, albo nawet jeśli je przeczytali, to nie mieli czasu obejrzeć kasety. Inni obiecują mi odpowiedź za 3-4 miesiące, jak wydawnictwo Hazan. Albo w ogóle nie odpowiadają. Jeszcze inni zwracają mi dokumenty, nawet nie otworzywszy koperty, w której je wysłałem, jak muzeum w Lyonie. Ich najczęstszą odpowiedzią jest: nie, niech pan niczego nie wysyła. I tak nie będę miał czasu tego przejrzeć. Jesteśmy obecnie zapracowani. Proszę zadzwonić za 3-4 tygodnie. Dwóch wyznaczyło mi spotkanie na wrzesień 86, to znaczy za 9 miesięcy. No wtedy będę trochę wolniejszy, powiedział mi jeden z nich. Niekompetencja i brak odpowiedzialności zawodowej wielu ludzi ogromnie mnie dokuczyły w trakcie przygotowywania wystawy, ale byli to zwykli wykonawcy, bo w tamtym czasie wydawało mi się, że mam pieniądze i nie odczuwałem potrzeby proszenia o cokolwiek decydentów. Dziś bez wyimaginowanego lub choćby pożyczonego franka w kieszeni zrozumiałem, iż niczego nie mogę zrobić sam. A więc zwracam się do ludzi na stanowiskach, do kulturalnego establishmentu tego kraju, do wydawców, do krytyków, do kustoszy muzeów, do dziennikarzy. Logicznie rzecz biorąc i zważywszy, jaką zajmuję pozycję zawodową, powinienem mieć do czynienia z zupełnie inną klasą ludzi i z zupełnie inną jakością pracy. W zasadzie w tym systemie kierownicze stanowisko zajmuje ten, kto pracuje lepiej, kto jest bardziej profesjonalny niż inni. Ale obiektywne kryteria tylko w części decydują tu o zawodowej karierze. Toteż często spotykam osoby niekompetentne, mało zainteresowane swoją pracą, niepunktualne i odwalające robotę, której wyraźnie nie cierpią. Pokaźna część tutejszego społeczeństwa pracuje źle, a jeśli w Polsce pracuje się jeszcze gorzej, i to o wiele, nie czerpię z tego żadnej pociechy. 7 stycznia 1986 roku, 2 w nocy. Potrzeba pisania. Odnajduję dawną potrzebę pisania, żeby uśmierzyć strach. Teraz zdaję sobie sprawę z tego, co mi kiedyś powiedział Bex. Malować śmierć, żeby choć na chwilę o niej zapomnieć. A przecież nowy rok zaczął się od kilku pocieszających znaków. Nareszcie nadszedł kontrakt dla Ani od Feroda. Bez niego nadzieja na dalszych 60 tysięcy franków byłaby się rozwiała. Ale jest. Telewizja fińska kupiła film za 600 franków. Dokładnie za tyle, ile kosztuje wyprodukowanie kasety jednocalowej, której zażądali. No ale przynajmniej ten zakup przerywa kaskadę odmów ze strony Belgów, Szwajcarów i Japończyków. Szybko jednak powróciła czarna seria. Zastanawiam się, czy kasety, które wysyłam różnym telewizjom, docierają do adresatów. Bo na przykład osoba, która w Nowym Jorku zajmuje się selekcją filmów krótkometrażowych do Oscarów, niejaki pan Rapaport, powiedział mi przez telefon, że niczego nie dostał. Zupełnie tak samo jak pani Georgiades, której wysłałem kasetę ponad miesiąc temu. Inne telewizje nie potwierdzają odbioru. Dochodzę więc do paranoidalnych reakcji. Reakcji zwierzęcia przyciśniętego do muru, przez który nie może przeskoczyć, i podejrzewam, że ktoś na poczcie w Merli odkrył, co się kryje w moich przesyłkach i kradnie je w miarę, jak je wysyłam. W każdym razie pewien jestem, iż kaseta dla telewizji izraelskiej ulotniła się, bo pewna dziennikarka z Tel Awiwu napisała mi, że iż nie dostała, mimo że kaseta była wysłana 2 miesiące temu. Dokumenty, jakie przed miesiącem wysłałem do wydawnictwa Flammarion i Hazan z propozycją wydania albumu o Beksie, nie spotkały się z żadnym odzewem. Najbardziej niepokojąca jednak była moja niedawna rozmowa telefoniczna z panią Georgiades. Dała mi do zrozumienia, że jej entuzjazm do urządzenia wystawy w Houston wyraźnie zmalał. W każdym razie od miesiąca nie zajmowała się tym, bo polowała w Teksasie na jelenie. Moje konto stało się cięższe o 20 tysięcy nowych długów. Mam dziurę 400 tysięczną w banku i 600 tysięcy różnych zobowiązań finansowych na sam 86 rok. A przecież nie liczę kosztów nowej wystawy w Valmai, która jest konieczna dla utrzymania i pogłębienia wrażenia, jakie wywarła pierwsza. Bez sprzedaży obrazów i filmu nie będę mógł liczyć na więcej niż 200 tysięcy wpływów. Moja zła sytuacja finansowa jest również przygnębiająca moralnie. Stosunki z otoczeniem pogarszają się. Staję się nerwowy, agresywny w stosunku do mojego jedynego sojusznika, Ani. A bez niej nigdy nie uda mi się wybrnąć. Tym bardziej, że jej sympatia i dobry humor zapewniły mi do tego czasu pewien komfort psychiczny. Jeśli miałbym stracić tę atmosferę miłości i spokoju, jeśli Ania miałaby zacząć robić mi wyrzuty, byłoby mi jeszcze trudniej wytrzymać. Nocne lęki wróciły. Znów budzę się około 2 nad ranem po 2 godzinach snu z jasno oślepiającą świadomością, że nie ma, no że nie ma żadnego wyjścia. Nieubłaganie znosi mnie w głąb. Moje nerwowe, bezładne ruchy, żeby wygramolić się spod lawiny, co najwyżej wyczerpią mnie przed czasem. Wokół mnie kilka sępów czeka, już z góry ostrząc sobie dzioby. Przyjaciele, którzy mnie nie znoszą i którzy cierpliwie czekają na moment, kiedy będą mogli napiętnować moją niefrasobliwość i brak przezorności i nareszcie współczuć mojej żonie z powodu finansowej klęski, do jakiej ją doprowadziłem. Znajomi, którzy rzucą się na mnie, żeby mi oddać wszystkie razy, jakie im zadawałem przez lata, a które musieli z wściekłością pokryć milczeniem. Odbędzie się to tak, jak na uniwersytecie podczas ostatnich wyborów na stanowisko maître de conférence. Zemsta zbiorowa, krótka, natychmiastowa i śmiertelna. Bex, niesprawiedliwy i przesądny w swym liście z 1 grudnia, przeprosił mnie w następnym, który przyszedł po 3 tygodniach. Przez pewien czas boczyłem się na niego i nie dzwoniłem. Ale po refleksji znów nawiązałem kontakt, tylko że już bez serca. Nie odnajduję w sobie ciepła, jakie jeszcze niedawno dla niego miałem. On z pewnością tak samo jak ja. We wczorajszej rozmowie telefonicznej zaledwie bąknął, że w Warszawie mówi się, iż moja wystawa była genialna. Sam ani myśli mi jej gratulować czy przeprosić za oskarżenia o pośpiech w przygotowaniu za 5.12, o małomieszczańskie pretensjonalne ramy oraz o liternictwo śmieszne i drażniące jak krosta. Ten człowiek ani nie umie być wdzięcznym, ani naprawić swoich błędów. Co nie przeszkadza, iż jego malarstwo nadal wywiera na mnie głębokie wrażenie. Wielokrotnie w ciągu dnia zatrzymuje wzrok na Katyniu, Don Kiszocie, wannie, nogach na krześle czy parze mumii, które wiszą wokół mnie w gabinecie. Za każdym razem odnoszę wrażenie, że mam je dopiero 2 dni i że przeżywam pierwsze chwile radości, jaką odczuwa kolekcjoner, któremu dopiero co udało się kupić przedmioty, o jakich marzył od lat. Myśl, że wszystko to miałoby się skończyć niczym i że te obrazy na zawsze miałyby pozostać nieznane tutejszej publiczności, jest jeszcze okrutniejsza niż obawa, że z powodu mojej pasji skończę w skrajnej biedzie.